Witam Państwa w Jeleśni. Ta góralska wioska słynie przede wszystkim z jedynej w swoim rodzaju starej, zabytkowej karczmy. Okolice zaś znane są dobrze miłośnikom turystyki pieszej i narciarstwa. Mam nadzieję, że wspólny spacer po centrum wioski odkryje przed Państwem pozostałe jej uroki, chociaż o karczmę też zawadzimy. Zatem w drogę. Proszę teraz stanąć tyłem do budynku, w którym mieści się punkt informacji turystycznej. Po lewej stronie, przed budynkiem, znajduje się pomnik z czarnych marmurowych płyt. Proszę do niego podejść. Jeleśnia liczy sobie kilkaset lat. My jednak spotkanie z jej historią rozpoczniemy od czasów całkiem niedawnych, od wydarzenia, które spadło na mieszkańców Jeleśni jak grom z jasnego nieba. Przed nami pomnik pamięci tych, którzy nieśli wolność. Co się kryje za tym hasłem? Już objaśniam. 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie zaatakowały Polskę. Po krótkiej kampanii Żywiecczyznę wraz z terenem dzisiejszej gminy Jeleśnia Niemcy włączyli w granice III Rzeszy. W tym momencie rozpoczęły się mroczne czasy okupacji. Przez lata nadzieje na wolność podtrzymywała partyzantka oraz coraz częstsze wieści o frontowych klęskach wojsk niemieckich. Począwszy od wiosny 1944 roku, mieszkańcy Beskidów słyszeli też dochodzący spośród chmur ryk silników bombowców alianckich, lecących niszczyć niemieckie zakłady zbrojeniowe. Latem dołączyły do nich samoloty z pomocą dla powstańców w Warszawie. Loty te były bardzo niebezpieczne. Wiele maszyn nie wracało do swoich baz. Taki los spotkał też samolot typu Liberator o wdzięcznej nazwie Dynamite z amerykańskiego 761. Dywizjonu Bombowego. 13 września 1944 roku wystartował we Włoszech, by po przebyciu ponad 1000 kilometrów dotrzeć nad fabrykę chemiczną w Oświęcimiu. Tam został trafiony pociskiem przeciwlotniczym. Jego los był przesądzony. 10-osobowa załoga walczyła o życie. 4 jej członków zdążyło wyskoczyć ze spadochronem. Zrzucono na nim także ciężko rannego 2. pilota, licząc, że znajdą go i mimo wszystko uratują Niemcy. Samolot był jednak coraz bliżej ziemi. Jedynym wyjściem dla pozostałej załogi było posadzenie go na polach pod sobą. Lądowiskiem okazało się pole tak zwane Suseńskie w centrum Jeleśni. Pilot wykonał swoje zadanie znakomicie, ale niestety maszyna po zetknięciu z ziemią przełamała się, co spowodowało śmierć nawigatora. Wkrótce samolot otoczyli podekscytowani jeleśnianie. Co było dalej, opowiem w trakcie spaceru. Stańmy tyłem do pomnika i idźmy prosto przez parking samochodowy aż do ulicy Plebańskiej. Na niej skierujemy się w prawo. Wracamy do 13 dnia września 1944 roku. Pocisk przeciwlotniczy i awaryjne lądowanie spowodowały śmierć 2 członków załogi Liberatora. 4 żywych wydostało się z roztrzaskanego kadłuba. Zapamiętano, że rozdawali zdziwionym mieszkańcom czekoladę, a nawet spadochrony i futrzane buty. Wkrótce jednak zostali zgarnięci przez Niemców i zamknięci w obozie jenieckim. A co się stało ze skoczkami? 2 od razu trafiło do niewoli, 2 pozostałych przez pewien czas przebywało w oddziałach partyzanckich, ale w końcu i tak wylądowali w obozie. Co ciekawe, pomnik nie jest jedyną pamiątką po tym wydarzeniu. Mieszkańcy okolicznych miejscowości przechowują wiele fragmentów wyposażenia samolotu. Zaś w kaplicy w Przyborowie wisi dzwon wykonany z bomby lotniczej wyrzuconej przed przymusowym lądowaniem Liberatora. Przypominam, idziemy ulicą Plebańską aż do dużego skrzyżowania. Zmierzamy do centrum Jeleśni, czas więc na rzut oka na jej położenie i najodleglejszą przeszłość. Tym bardziej, że niedługo zobaczymy naprawdę wiekowe zabytki. Jeleśnia otoczona jest przez beskidzkie szczyty, Granice gminy wyznaczają na wschodzie stoki Babiej Góry, na południu Pilsko, a na zachodzie lesista Romanka. To niewątpliwie najpiękniejsze góry Beskidu Żywieckiego. Sama wioska rozłożyła się w widłach dwóch wartkich górskich rzek – Sopotni i Koszarawy. To dogodne miejsce wybrali już pierwsi osadnicy. Kiedy? Prawdopodobnie w XV wieku. Żywiecczyzna trafiła wtedy z rąk książąt oświęcimskich pod panowanie króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Ofiarował on wówczas Żywiec z okolicami możnemu rodowi Komorowskich, który władał tutaj przez następne półtora stulecia. Dochodzimy do dużego skrzyżowania. Po lewej widać starą karczmę. Podejdźmy do jej głównego wejścia i tam przystańmy, a ja dokończę opowieść. W interesie Komorowskich było zakładanie nowych osad i rozwój już istniejących. Nie było to jednak łatwe w górach porośniętych gęsto Puszczą Karpacką. Na szczęście dotarli tutaj pasterze zwani Wołochami, którzy od stuleci wędrowali z terenów dzisiejszej Rumunii wzdłuż łuku Karpat. Ich specjalnością był wypas owiec i kóz na górskich polanach. Swój sposób gospodarowania i tradycje przekazywali ludności ruskiej, polskiej czy słowackiej, tworząc korzenie dzisiejszej kultury góralskiej. Pierwsza wzmianka o istnieniu Jeleśni pochodzi z XVI stulecia. Założyli ją właśnie wspomniani Wołosi, którzy w ten sposób przeszli z życia koczowniczego do osiadłego. Długo zresztą rządzili się oni według swojego specyficznego prawa. Wołosi nadali też wiosce nazwę, która pochodzić ma od jelchy, czyli olchy, drzewa porastającego niegdyś obficie brzegi Sopotni i Koszarawy. Warto wspomnieć, że nieco odmienne zdanie na ten temat miał Andrzej Komoniecki, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku, kronikarz z Żywca. Ten był pewny, że Jeleśnia nazywana od jeleni lśniących, które tam na pasze schadzały i często ich tam łowiono, gdy przedtem były lasy. Cóż, chyba jednak się mylił. Górale nie mieli tu łatwego życia. Komorowscy wcześnie założyli w Jeleśni duży folwark, który stanowił centrum rozległych dóbr, zwanych kluczem jeleśniańskim. Jego właściciele, którymi po Komorowskich byli kolejno Wazowie, Wielopolscy, a wreszcie Habsburgowie, wyciskali z miejscowej ludności pot i ostatni grosz. Z pewnością są już Państwo przy karczmie. Proszę pozostać przed jej frontem i posłuchać ciekawych dziejów tego budynku. Karczma ta to duma Jeleśni, unikat na skalę ogólnopolską. Pierwsza miała stać w tym miejscu już przed 400 laty, a budowla przed nami pochodzi co najmniej z wieku XVIII. Przyjrzyjmy się najpierw jej archaicznemu wyglądowi zewnętrznemu. Karczma rozsiadła się szeroko, a jej ściany z potężnych modrzewiowych belek wzniesiono w konstrukcji tzw. zrębowej. Pnie drzew położono jeden na drugim, mocując ze sobą w narożnikach. Potężny dach jest jakby załamany i obity deseczkami, czyli gontami. Takich drewnianych budowli stały dawniej tysiące, jak Rzeczpospolita długa i szeroka. Teraz ze świecą ich szukać. Najlepiej przyjechać do Jeleśni. W środku najważniejsza była główna izba, w której szynkowano piwo czy gorzałkę, a także dawano coś na ząb. Znajdowała się w niej również tak zwana stolica, czyli zbudowane z dwóch desek miejsce dla kapeli góralskiej. Były też stajnia i wozownia, a z czasem izby noclegowe. Karczma pełniła kiedyś we wsi rolę ważnej instytucji. Tutaj karczmarz zarabiał dla siebie, ale i dla miejscowego dziedzica spore pieniądze, posiadając wyłączność na sprzedaż alkoholu. Tutaj płacono podatki, werbowano ludzi do pracy, organizowano wiejskie zebrania. Przez stulecia to w karczmie koncentrowało się też życie towarzyskie górali. Musiało tu być naprawdę wesoło, skoro osiemnastowieczny karczmarz tak skarżył się przed sądem. Pozwani, ile razy przyjdą do karczmy, zawsze bitki robią, kłótnie i hałasy z ludźmi, jako i teraz, podczas kiermaszu, bez dania racji, naprzód muzykę pobili, mnie szynkwas obić chcieli, żem im na kredyt dać nie chciał, a do tego też i płacić nie chcą, a nie dosyć na tym, ale i nazajutrz naszli mnie, wyzywając mnie niepoczciwymi słowy, wynajdź, że teraz to ci zapłacimy. Koniec cytatu. Tych z Państwa, którzy koniecznie chcieliby spróbować, co takiego karczma serwuje dzisiaj, proszę o jeszcze chwilę cierpliwości i kontynuowanie naszej wycieczki. Proszę teraz obrócić się tyłem do karczmy i podejść na skwer przed nami. Skwer z fontanną, barwnymi krzewami i kwiatami zajmuje środek jeleśniańskiego rynku. Jak przystało na serce wsi, krzyżują się tutaj ważne drogi, a blisko jest zarówno do kościoła parafialnego, jak i do karczmy. To zatem doskonałe miejsce na opowieść o atrakcjach gminy Jeleśnia, których jest wcale niemało. Proszę usiąść na chwilę, jeśli to możliwe, na jednej z ławeczek. Otaczają nas wspaniałe góry. Grzechem byłoby więc nie zaprosić Państwa do wędrówek górskimi szlakami. Południową granicę gminy stanowi główny grzbiet beskidzki. Turystów przyciąga szczególnie druga pod względem wysokości, oczywiście poza Tatrami, góra w polskich Karpatach, czyli Pilsko. Widoki ze szczytu są niezrównane, a po trudach wspinaczki można wypocząć w nowoczesnym schronisku na Hali Miziowej. Z Pilska można powędrować na wschód w kierunku majestatycznej Babiej Góry. Do wyboru kilka szlaków. Wielu turystów wybiera kierunek zachodni. Tutaj kuszą m.in. lesista Romanka oraz Rysianka czy Lipowski Wierch z pięknymi halami i stylowymi schroniskami. Warto pamiętać, że w Beskidzie Żywieckim znajdą coś dla siebie także wielbiciele turystyki rowerowej i konnej. Dużym atutem gminy jest czysta przyroda. Spory jej fragment został objęty granicami Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Miłośnicy rzadkich roślin i zwierząt powinni odszukać tutejsze rezerwaty przyrody. Duże wrażenie wywiera 12-metrowy wodospad w Sopotni Wielkiej, najwyższy w Beskidach. Osobnego omówienia wymagają rzadko uczęszczane przez wędrowców pasma górskie wznoszące się bezpośrednio nad Jeleśnią. Niewysoki lasek czy wzniesienia pasma Pewelskiego są ostojami ciszy, bogatymi w owoce leśne i grzyby. Warto tam zajrzeć. Narciarzom zaś nie trzeba chyba reklamować zimowych walorów Korbielowa. Już przed 100 laty szusowano na stokach Pilska, głównie na Hali Miziowej. Obecnie wyciągi sięgają tutaj wysokości prawie 1500 metrów nad poziomem morza. Największy z ośrodków narciarskich o nazwie Pilsko dysponuje 11 wyciągami, w tym koleją linową i 16 kilometrami nartostrad. Naprawdę jest tu gdzie poszaleć. Do tego północno-wschodnie stoki Pilska trzymają śnieg czasami nawet przez pół roku, stanowiąc pod względem długości sezonu konkurencję dla samego Kasprowego. Ma się rozumieć, że w Korbielowie zadbano także o narciarzy biegowych. Przygotowano dla nich dwie trasy, trudną i łatwą. Pora ruszyć z miejsca i kontynuować nasz spacer po Jeleśni. Proszę odszukać wzrokiem wieżę kościoła parafialnego i udać się w jego kierunku, maszerując wzdłuż głównej drogi. Po opowieściach narciarskich i o skarbach przyrody czas powrócić do gawędy historycznej. Wspominałem Państwu o dawnym, trudnym życiu górali beskidzkich. Nic dziwnego, że w XVII i XVIII wieku wielu młodych górali przyłączało się do lokalnych harnasiów, by zbujować, zabierając bogatym i dając biednym. Chociaż, prawdę mówiąc, Najczęściej zbójnicy grabili bogatych, by dać sobie. Ich ofiarami padali kupcy, karczmarze, księża czy zamożni chłopi, ale obrywało się i biednym. Jednak sława zbójników wśród górali rosła. Ośmielili się przecież żyć naprawdę wolni. Stąd tyle pieśni o Ondraszku, Prośpoku, Portaszu, Klimczaku czy Burym. Ci zbójniccy hetmani byli odważni, a do tego potrafili się szumnie bawić, chociażby w wieleśniańskiej karczmie. Po krótkiej zbójeckiej karierze trafiali jednak najczęściej w ręce kata i ginęli w mękach. Hej! Dość o zbójnikach. W XIX wieku ich czas przeminął, chociaż w połowie zeszłego stulecia temat ożył w powieści Janu Kurka pod tytułem Janosik. Warto po nią sięgnąć. Autor pięknie opisuje przedwojenne beskidzkie wioski i górali. Wspomniałem wcześniej o kupcach grabionych przez zbójników. Pewnie zastanawiają się Państwo, skąd kupcy wieleśni. Ano wędrowali traktem, którym i my teraz idziemy. W jedną stronę prowadzi do Żywca, w drugą w góry ku granicy słowackiej. Przez stulecia gościniec ten nosił miano drogi miedziowej, którą ten metal transportowano ze słowackich kopalń i hut przez przełęcze beskidzkie i jeleśnie do Żywca. W XIX wieku, kiedy Jeleśnia z okolicami stanowiła część Galicji, czyli fragmentu Polski zagarniętego przez Imperium Austriackich Habsburgów, drogę przebudowano na trakt cesarski. Zyskał on na znaczeniu po uruchomieniu w 1884 roku Galicyjskiej Kolei Transwersalnej ze stacją w Jeleśni. W wiosce można było wtedy wynająć furkę i udać się na wycieczkę w góry lub do nieodległego uzdrowiska w Półgórze po drugiej stronie granicy. Zbliżamy się do kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha. Proszę udać się przed wejście główne i tam przystanąć. Przez długie stulecia kościół parafialny w Jeleśni był jedyną świątynią w tej części żywiecczyzny, stając się w ten sposób centrum życia duchowego górali z najbardziej zagubionych wśród wierchów przysiółków. Pierwszy kościół stanął tutaj już pod koniec XVI wieku i był drewnianej konstrukcji. Miał go zbudować ksiądz z Żywca o imieniu Wojciech, dlatego za patrona obrano słynnego biskupa męczennika. Już w 1628 roku Jeleśnia zyskała na znaczeniu. Ustanowiono w niej wówczas siedzibę rozległej parafii. Murowaną świątynię, którą Państwo właśnie oglądają, wzniesiono na przełomie XVII i XVIII wieku, zastępując nią stary drewniany kościółek. Budowa rozwlekła się w czasie i trwała ponad 50 lat. Cóż, parafianie nie należeli do ludzi zamożnych. Przyjrzyjmy się budowli dokładniej. Kościół jest orientowany, to znaczy zwrócony prezbiterium z ołtarzem ku wschodowi, miejscu, z którego, jak wierzą chrześcijanie, nadejdzie powtórnie Chrystus. Prezbiterium stanowi najwęższą część budynku. Do niego przylega szersza nawa. Od strony zaś zachodniej wznosi się zgrabna wieża przykryta baniastym hełmem. Kształt hełmu oraz liczne detale świadczą o stylu, w którym postawiono budowlę. To czysty barok, obowiązujący powszechnie w XVII i XVIII wieku. Trzeba jednak pamiętać, że pierwotny wygląd został nieco przekształcony przez późniejsze rozbudowy i modernizacje. Warto także zwrócić uwagę na stare nagrobki obok kamiennego muru. To pozostałości dawnego cmentarza przykościelnego. Na jednym z pomników przeczytamy nazwisko Józef Łazarski. Był on nauczycielem w Jeleśni, a do tego posłem do Galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie. Miał trzech synów. Józefa, farmakologa, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieczysława, matematyka, rektora Lwowskiej Politechniki. I Stanisława, adwokata i posła. Nieliche kariery. Proszę teraz zaglądnąć do wnętrza kościoła. Przez główne drzwi wchodzimy do niewielkiej kruchty, czyli przedsionka pod wieżą. Już tutaj warto zwrócić uwagę na wykonane z kamienia dwie kropielnice. Mają po około 250 lat. Rzućmy okiem na nawę i prezbiterium. Po środku znajduje się ołtarz główny z krucyfiksem. Co ciekawe, w ołtarz wkomponowano owalne okienko, które ozdobiono witrażem przedstawiającym świętego Wojciecha. Po obu stronach prezbiterium widzimy zawieszone na ścianie chrzcielnice po prawej i ambonę po lewej. Wszystkie wymienione elementy wystroju noszą cechy bardzo wytwornego i ozdobnego stylu, zwanego rokokiem. Był bardzo popularny w XVIII wieku. Oczywiście kościół kryje znacznie więcej zabytków. Niestety nie można ich dostrzec z przedsionka. Tylko nieliczni mogą zobaczyć tutejsze dzwony, z których najstarszy pochodzi z 1584 roku. Niezwykły jest mały dzwon w sygnaturce. Odlano go ponoć ze stopionych zbójnickich pieniędzy, które przypadkiem odnalazł jeden z miejscowych pasterzy. Wyjdźmy z kościoła. Następnie obejdźmy go tak, żeby mieć go z prawej strony. W ten sposób dotrzemy do furtki w ogrodzeniu prowadzącej na główną drogę. W 1907 roku na niedalekim cmentarzu pochowano jeleśniańskiego górala Józefa Juraszka, zwanego Ślopkiem. Postać to nietuzinkowa. Skromny chłop zasłynął z cudownych wręcz umiejętności leczenia złamań i zwichnięć, i to zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Proszę sobie wyobrazić, że dwukrotnie wzywano go do żywca, do arcyksięcia Karola Stefana Habsburga. A raz musiał się wybrać nawet do stołecznego Wiednia, do samego cesarza Franciszka Józefa I. Władca bowiem zwichnął biodro i lekarze nie wiedzieli, co robić. Ślopek przyjechał, przyglądnął się, tu nacisnął, tam pociągnął i cesarz ozdrowiał. Przed nami furtka w ogrodzeniu. Po przejściu przez nią skręćmy w lewo. Ślopek otrzymał od cesarza trochę pieniędzy, które mu wkrótce skradziono, oraz las w Sopotni. Co niezwykłe, z umiejętności leczniczych słynęła także córka Juraszka, Rozalia, i wnuk Franciszek. Ten ostatni był po wojnie nauczycielem, więc do urazów często wywoływano go z lekcji. Zmarł w 1984 roku. Po lewej stronie za ogrodzeniem widać brązową chałupę. Proszę do niej podejść. To ostatni przystanek podczas naszej wycieczki. W prezentacji dziejów Jeleśni dotarliśmy do XX wieku. W nim najtragiczniejsze były lata II wojny światowej. Jak wspomniałem na początku wycieczki, Niemcy już w 1939 roku przyłączyli Żywiecczyznę do III Rzeszy. Jednak to im nie wystarczyło. Postanowili wysiedlić stąd polską ludność, przekazując ich gospodarstwa niemieckim osadnikom. Akcję tę pod nazwą Sajbusz przeprowadzono jesienią 1940 roku. Wtedy na pierwszy ogień poszły Jeleśnia z sąsiednią Sopotnią Małą. Rankiem żandarmi otaczali wsie, dając mieszkańcom kilkanaście minut na opuszczenie domów z tym, co mogli unieść w rękach. W ten sposób na poniewierkę rzucono blisko 50 tysięcy ludzi. Wrócili po 5 latach. Poznali już Państwo historię i najciekawsze zabytki Jeleśni, a także sporą grupę wywodzących się stąd interesujących postaci, w tym naukowców i wiejskiego uzdrowiciela. Na koniec zostawiłem spotkanie z miejscowymi artystami. Stoją Państwo przed Regionalną Izbą Pracy Twórczej. Otwarto ją w 1973 roku. Sama chałupa jest oczywiście znacznie starsza, liczy sobie bowiem około 200 lat i przez długi czas służyła jako organistówka tutejszej parafii. Przy odrobinie szczęścia trafili Państwo na moment, w którym izba jest dostępna dla zwiedzających. Zobaczą więc Państwo, że wnętrze podzielono na dwie części. W jednej urządzono tradycyjną izbę góralską, w której gromadzi się stare sprzęty i narzędzia. W drugiej prezentuje się sztukę ludową z Jeleśni i jej okolic. Swoistą miejscową specjalnością jest bibułkarstwo. Wciąż wiele pań tworzy misterne wieńce czy bukiety z delikatnej bibuły. Kontynuowane są tradycje zabawkarstwa ludowego, którego najwybitniejszym twórcą jest obecnie Stanisław Lach z Pewli Wielkiej. W izbie zgromadzono ponadto rzeźby Józefa Mętla, akwarele Magdaleny Zawady czy grafiki Zygmunta Bezwińskiego. Na festiwalach nagradzani są góralscy muzycy i śpiewaczki, jak chociażby siostry Sordyl z Korbielowa. Góralskie zwyczaje najlepiej podziwiać podczas tradycyjnych, corocznych imprez. Wiosną tylko tutaj, poza Podhalem, można zobaczyć redyk, czyli pędzenie owiec na hale. Latem cała gmina bawi się na dniach jeleśni. Jesienią trzeba tu przyjechać na hołdymas gazdowski. A przecież nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia. Zaproszeniem na jeleśniańskie imprezy kończymy naszą wycieczkę. Aha, jeszcze jedno. Zapomniałbym dodać, że gmina jest atrakcyjna także nocą. W Sopotni Wielkiej, koło Jeleśni, miłośnicy astroturystyki zadbali o utworzenie wyjątkowego obszaru ciemnego nieba. Żadne światła nie przeszkadzają w obserwacji gwiazd. Ponadto można tam zajrzeć do modułu stacji kosmicznej czy skorzystać z mobilnego obserwatorium. Zatem do gminy Jeleśnia warto przyjeżdżać dniem i nocą. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Najłatwiej wrócić do niego tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Życzę udanego pobytu w Beskidach.